Wspomnieliśmy o tym Ambrożowym, świętego Ambrożego, mocnym określeniu, który wspomina o Kościele, podobnie zresztą jak potem podobnymi słowy Hansus von Balthasar, że Kościół to meretrix casta, czysta nierządnica. To spotkanie też ewangeliczne to jest w jakiś sposób symbol Kościoła, gdzie grzeszni ludzie spotykają się z Chrystusem i Chrystus oczekuje nawrócenia. I to jest istota Kościoła, spotkanie z Chrystusem i nawracanie się. Mówimy o tajemnicy Kościoła już właśnie dziś. Kończymy te nasze rozważania. Mówiliśmy na planie krzyża o tej stipe, belce krzyżowej, która jest solidna, daje tą ciągłość, pewność, że to jest ta sama wiara, że to jest wiara, która nauczył nas Chrystus 2000 lat temu, którą Kościół w całości precyzyjnie zachowuje, przechowuje i nam dzisiaj przekazuje, abyśmy mogli przekazywać ją dalej. Mówiliśmy wczoraj o tej jakby belce poziomej patibulum, która daje tą powszechność Kościoła, katolickość, że on jest powszechny, jest uniwersalny, jest globalny, zjednoczony o jedności jako ogromnej wartości, że ma swoją kompletność dzięki Chrystusowi. Cały czas myślę, że tą tajemnicę, w której uczestniczymy, musimy rozważać. Tego ludzie zewnątrz nie pojmą. Niektórzy, którzy chcą jakoś z Kościołem walczyć, myślą, że się uda świeckimi środkami to rozwiązać. Nie uda się tego rozwiązać. Nie zwycięży Kościoła Świętego. Nawet nasza słabość, nawet nasz grzech, tym bardziej zewnętrzny ucisk, to nie ma żadnych szans, bo jest ufundowany na Chrystusie. I jest właśnie innego typu wspólnotą niż wszystkie wspólnoty. Z jednej strony podobną do wszystkich wspólnot, ale jednak zarazem inny jest maksymalnie otwarty na wszystkich. Właśnie wierzących, którzy otwierają się na Chrystusa, ale mogą być z każdej kultury, każdego języka, w każdym wieku, różnych poglądów politycznych, zupełnie wykształceni, niewykształceni, bardzo inteligentni, bardzo nieinteligentni, nieważne. Ważne jest spotkanie z Chrystusem. Ta katolickość, ta otwartość na przestrzeń, każdy może wejść do Kościoła, każdy jest milem widziany, każdy jest zaproszony. A z drugiej strony jest wspólnotą bardzo konkretnie zhierarchizowaną. Dzięki temu, że w każdej Eucharystii mówimy, sprawujemy w jedności z biskupem, który w jedności z biskupem Rzymu. Zawsze ich na nas wspominamy, bo to jest, chodzi o tą jedność. Żeby ci wszyscy ludzie, kobiety, mężczyźni z Polinezji, z Azji, z Afryki, z Polski, Ukrainy, skądkolwiek by nie byli, starzy i młodzi mogli się spotkać razem, zjednoczyć wokół Chrystusa, a tym znakiem widzialnym będzie jego wikariusz, papież, a on sprawuje w łączności z biskupami, a biskupi nam udzielają tej mocy i razem w jednej, jedynej Eucharystii uczestniczy. Kościół właśnie, który jest przez tą pilnowanie z pietyzmem, z adoracją tego, co przekazał nam Chrystus, jest w jakiś sposób konserwatywny, bo jest wierny temu. Nie może zmienić tego depozytu, który zostawił Jezus Chrystus. A zarazem jest wspólnotą, która się ciągle reformuje, ciągle się odnawia, bo dociera do nowych ludzi, nowych generacji, nowych wrażliwości, bo nowe wyzwania, nowe doświadczenia rzeźbią w różnych kulturach, w różnych czasach, w różny sposób nasze doświadczenie, żeby ta sama Ewangelia, te same sakramenty w różny sposób docierały do bardzo różnych ludzi. I to jest ta wspaniałość Kościoła. Co go rzeczywiście odróżnia, to bardzo konkretnie i ładnie ujął Maksym Wyznawca. Mężczyzn to jest oczywiście szósty wiek, przełom VI-VII wieku Konstantynopol. Mężczyzn, niewiasty, dzieci różnych ras, narodowością, językiem, sposobem życia, pracą, wykształceniem, godnością, majątkiem, wszystkich od razu. Wskutek tego nie można już przywiązywać wagi do najbardziej nawet głębokich i licznych różnic zachodzących pomiędzy nimi. Wszyscy zostali podniesieni i zjednoczeni w sposób prawdziwie katolicki. W Kościele nikt już nie pozostaje odłączony od wspólnoty. Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Mówiliśmy, bo zburzył ten rozdzielający je mur wrogość. Dziedziniec pogan od dziedzińca Żydów. On, który obie części ludzkości uczynił jednością. Mężczyzn, niewiasty, dzieci, różnych ras, narodowością, językiem, sposobem życia, pracą, wykształceniem, godnością i majątkiem. Wszystkich jednoczy. I to jest niesłychanie ważne, bo to też musi być nasza duchowa praca nad budowaniem tej jedności. Że to nie była teoria, że to nie było tylko ogólne. Żeby to było w życiu Kościoła, w naszym życiu w Polsce, w naszych parafiach, rzeczywiście aplikowane. Jeśli nie jest, to jest to wyzwanie, żebyśmy to robili. Żeby to przekraczać. Taki kierunek, który sobie kiedyś ongiś wymyśliłem, parę lat temu, oglądając taki bardzo piękny film, bo kosmonauci amerykańscy, lecąc właśnie w przestrzeń kosmiczną, to jakiś długą wyprawę w rocznicę urodzin Chopina 200, wzięli sobie muzykę Chopina i nakręcili taki film właśnie z kosmosu, Chopin The Space Concert. Właśnie i właśnie zdjęcia te kosmiczne i do tego muzyka Chopina. Bardzo piękny film, jakoś tam ogólnie dostępny chyba w internecie. Ale to, co jakby tak mnie właśnie dało do myślenia i powiedziałbym teologicznie do zaaplikowania, to żebyśmy by spojrzeli właśnie kosmicznie, tak jak właśnie wymiar kosmiczny jest tej wiary, wymiar kosmiczny jest Eucharystii, z dystansem trochę na te różne różnice. Właśnie, myślę, że mnóstwo naszych tych różnic, sporów, swarów, podziałów, a my w konfesjonale je słyszymy, a wiemy, że w rodzinach są te pęknięcia. I jest ich dużo. I w miejscach pracy, w różnych właśnie podziałach, ludzie przestają rozmawiać. Chodzą do jednego kościoła, ale już się unikają. Albo zaczynają mówić o sobie źle. To zgroza, jeśli chodzimy na Eucharystię. Właśnie wyolbrzymiamy te różnice. Nie mamy tego dystansu złapać. Tak właśnie sobie myślałem przy tym właśnie w filmie kosmicznym, właśnie, że jak tak człowiek żyje na Ziemi, no to maksymalnie to ma te 8848 metrów w górę Mount Everest, najwyższy szczyt, prawie 9 kilometrów w górę i prawie 11 kilometrów w dół Rów Mariański, to jest najgłębsze miejsce. No i to jest tak patrząc z punktu widzenia ziemianina, no niesłychanie dużo, 9 kilometrów do góry i niesłychanie głęboko, 11 metrów w dół, 20 różnic, to jest niesłychana przepaść. Ale z tamtej przestrzeni kosmicznej Ziemia jest idealną kulą. Właśnie nam brakuje takiego spojrzenia z dystansu. Zanurzeni w te różne małe podziałki, uruchamiając agresję, właśnie gdzie stworzymy miejsca dla złego od razu, który wchodzi i pomnaża to wszystko. Brakuje dystansu, co nas łączy, co jest większe. Że to, że tu jesteśmy razem, jest większe niż wszystkie nasze różnice poglądów, które też wzbogacają, które też są potrzebne. Nawet pewne napięcia, kontrowersje też, ale nie złość, nie agresja, nie obcość, nie budowanie muru. Chrystus zniósł dzielący nas mury po prostu. Ten Kościół właśnie jest silny na szczęście, ciągle, mimo naszej grzeszności właśnie, bo ma ten wymiar widzialny, ludu Bożego, ale i niewidzialny, mistycznego ciała Chrystusa. Jest zanurzony w czasie. To my, konkretnie każdy z nas, zanurzony w czasie codziennie, jeden dzień nam przybywa w naszym życiu, a zarazem ponadczasowy, niezmienny. I dlatego tu korzystamy dużo z naszych pism, naszych starszych braci i sióstr, którzy przed wiekami, w wiekach średnich i wcześniej jeszcze zapisywali swoje doświadczenie wiary, bo ono jest tak samo ważne dla nas. To jest to samo doświadczenie wiary. To są nasi bracia i siostry, którzy często właśnie na ich krwi, na ich świadectwie, na ich męczeństwie jest ufundowany Kościół, to znaczy my możemy się gromadzić. Jest właśnie święty i grzeszny. Święty bliskością Chrystusa, grzeszny, bo my wszyscyśmy grzeszni. I stąd właśnie największa tajemnica Kościoła, która była przez świętego Jana opisywana w prologu, ale jako coś, co ma budzić grozę wśród słuchaczy, po tym takim wielkim filozoficznym, teologicznym wstępie, prologu na początku, dochodzi do tej frazy logos sarx egenet. Słowo stało się ciałem. Ono wstrząsało słuchaczami. Logos. Sarx to jeszcze nie słowa. Sarx, mięso, taki przemijający, gnijący. Logos. Kosmiczny rozum, kosmiczny sens. Sens stał się ciałem, mięsem. To miało zszokować. I szokowało. I my na tym szoku jesteśmy zbudowani. Tylko właśnie chcę o nim jeszcze powiedzieć, bo nam tego szoku dzisiaj brakuje. Bo my o maleńkości śpiewamy, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami, co ma swoje ogromne plusy i Bogu dziękujmy. Ale też nie ma tego szoku przemieniającego, a Chrystus ciągle, jak popatrzymy w Ewangelię, prowokuje w taki głęboki sposób, zmieni myślenie, odwróć swoje kategorie, szokuje. I to nie kiedyś szokował, ma dzisiaj też to robić. Ta Ewangelia też o tym mówi. Przecież pojrzysz, nakazał kamienować, Chrystus wywraca wszystkie kategorie myślenia tych ludzi. Odchodzą przestraszeni i pełni złości. A my właśnie, i to jest to wielkie zderzenie w Kościele, katechizm je pięknie zapisuje, właśnie wierzymy w coś, w niezwykłą miłość Bożą. Wierzymy właśnie w bliskość Chrystusa i to właśnie, że Słowo wkroczyło w czas i przestrzeń. Że tak wielka jest miłość Boża. To katechizm jak pięknie ujmuje. Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela, w czasach króla Heroda Wielkiego i Cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł krzyżowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów Cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. To jest wstrząsające. Za Tyberiusza, za Poncjusza, za Augusta, za Heroda, z Żyda, z matki z Izraela, jako Żyd, cieśla, jest odwiecznym Synem Bożym. I to jest cała i najważniejsza siła Kościoła. Że On jest głową ciała, czyli Kościoła. Że i wszystko poddał pod Jego stopę, a Jego samego stanowił głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. I z tej tajemnicy zrośnięcia Kościół bierze całą swoją siłę. Augustyn to ładnie ujmie. Jest wielu chrześcijan, ale jeden Chrystus. Rzecz nie przedstawia się tak, że On jest jeden, a nas jest dużo. Ale my, których jest wielu, jesteśmy w Nim jednością. Istnieje dlatego jeden człowiek, Chrystus, składający się z głowy i ciała. Tak ważna jest ta jedność. Ciągle to będę podkreślał. Ta jedność głębsza, właśnie kosmiczna, podstawowa, w stosunku do naszych małych podziałów, totalnie druga. Augustyn będzie potem, pisząc o Chrystusie po zmartwychwstaniu, używał formuły Christus totus. Przed zmartwychwstaniem Chrystus. Po zmartwychwstaniu Christus totus. Cały Chrystus. Jakby podkreślając, że cały Chrystus to jest z Kościołem. Joanna d'Arc napisze, Pan nasz i Kościół jest jednym. Nie, są jednym, jest. To zrośnięcie Chrystusa z Kościołem jest całkowite. Jest totalne, jest rdzeniem wszystkiego, jest niewidzialne, ale przynajmniej jest niewidzialne, ale jest istotą Kościoła. On jest głową ciała, czyli Kościoła. Ale nasze chrześcijaństwo, i o tym trzeba powiedzieć też taki w polskim też kontekście, ja nazywam, chcąc nie chcąc, strukturalnie nasze chrześcijaństwo jest obłe. Obłe w takim znaczeniu, że jakby strumień czasu, 2000 lat, ten strumień dziejów, tak jak w rzece kamienie, które są kanciaste, ostre, z czasem stają się płaskie, spłaszczone, bardzo wyszlifowane przez ten prąd powolutku, ale to się ten prąd odbrali, potem już są gładkie i płaskie wszystkie kamienie, zwłaszcza tych, gdzie jest wartki prąd. Więc nasze chrześcijaństwo jest tak wyszlifowane. 2000 lat sprawiło, że to, co wstrząsało, to, co było szokiem, to, co wymagało wyboru, co musiało zmusić do nowej kategorii myślenia, dla nas jest rzeczywistością po 2000 lat. I to nie jest... Właśnie to jest nieuchronne. To jest strukturalny problem, ale wobec tego my musimy wrócić, musimy wracać do tego właśnie jednak świętego zdumienia. Metanoia, o której ciągle się mówi podczas Wielkiego Postu, to nie jest nie grzeszyć. To bardzo wtórnie. To w epistrefo raczej określa, jeżeli już greckie słowa będziemy przywoływali. Metanoia jest metanous. Zmienić myślenie. Właśnie za mało myślimy o zmianie myślenia. Mamy swoje myślenie, do którego dokładamy Ewangelię. A to odwrotnie jest Ewangelia, która ma zmienić nasze myślenie, żebyśmy myśleli bardziej ewangelicznie. W efekcie właśnie myślę, że takie są trzy choroby, tak sobie nazwałem, jakby, które widać we współczesności. I to mówię nie, że tu obecni je podzielają, mam nadzieję, że nie, ale są wyraźnie społecznie widoczne i musimy też wspólnie jakoś je korygować, bo to coś niedobrego. Po pierwsze, nazywam to sobie slalomowym chrześcijaństwem. Takie chrześcijaństwo, które stara się tak zaliczyć Eucharystię, niedzielną Eucharystię. To niby, no, nie lepiej tak, niż żeby nic nie było oczywiście. No ale jakby nasi bracia i siostry słyszeli, że my zaliczamy Eucharystię dla nich, którzy płacili krwią, którzy ryzykowali życiem, dla których było centrum życia, istota, właśnie jeszcze nie było świętowania niedzieli, gromadzili się gdzieś tam o drugiej, trzeciej w nocy, bo o 6 do 12, od 6 do 18 ciężko pracowali fizycznie, więc o tej drugiej, trzeciej na parę godzin w niedzielę, właśnie nieświętowaną dzień roboczy, gromadzili się, no bo to spotkanie z Chrystusem Kościołem. Nie ma większej rzeczy. A u nas właśnie takie chrześcijaństwo chrzcielno ślubno-pogrzebowe. Żeby zaliczyć właśnie tam jakieś kajeciki z podpisikami, żeby do bierzmowania dobrnąć, potem już się zobaczy. Czy coś, no to jest moment jakoś niedobry. To jest jakoś moment właśnie takiej rutyny, która nie jest dobrą rutyną. Taką, żeby właśnie tak nie podpaść, no nie zgrzeszyć, nie, ale jednak tak mieć swoje życie. To jest tak, taki właśnie jest taki wymiar naszego chrześcijaństwa. Jest moment, który ostatnio przybiera na siłę, który nazywam tabloidyzacją wiary. Że właśnie musi być krótko i z sensacją. Wszystko musi być skrajne, nowe, jakieś właśnie ekstremalne, że koncentruje się ta wiara na cudach, objawieniach różnych prywatnych, na tych jakichś informacjach, że ktoś tam odmówił jakąś tam długą nowennę, za to uzdrowiony został z raka, albo znalazł pracę, albo coś tam. Ten wątek egzorcyzmów niesłychanie się rozpowszechnia, który robi z chrześcijaństwa jakiś manicheizm. Chrystus zmaga się z szatanem. A to jest zwycięzca śmierci, piekła i szatana. To zrzuca odpowiedzialności. Niesłychanie dużo egzorcyści mówią, że poniżej procenta z tego potrzeba ich interwencji. Właśnie, ale pojawia się jeszcze, pojawiają się też księża, teraz biskupi teraz zaczynają to mocniej mówić, podkreślać, którzy właśnie zaczynają opowiadać, co było na egzorcyzmach i mają miliony kliknięć, co w ogóle jest zgrozą, bo każdy zaprzysięga, że nie będzie mówił niczego, co było podczas egzorcyzmów, a tym bardziej nie będzie się wdawał w rozmowy z szatanem, ze złym duchem, a tym bardziej jeszcze opowiadał, co on mówił i mówił, że ojciec kłamstwa coś nam powiedział. No to w ogóle jest zgroza dla katolickiego serca, ale jak właśnie popatrzy się na kliknięcia w internecie, to tu się koncentruje uwaga w ogromnej mierze. To jest złe zjawisko. Znaczy, mówię to apelując, bo musimy je widzieć właśnie, bo ono coś niszczy w naszej katolickości. Wprowadza moment jakiś taki magiczny właśnie, to jednak ta smutna scena z tym paleniem, zresztą słoików, książek, właśnie jakaś ta Hello Kitty, ja się na tym nie znam, ale to pół wieku temu została wymyślona, a teraz nagle stała się jakimś potworem czy coś. To nie katolickość, nie tym się zajmujemy, nie o tym mówimy, nie to, że ja tu nagle jakaś duża uwaga się koncentruje, polowanie, szukanie. Chrystus, Zbawiciel, Zmartwychwstały, zwycięzca szatana, Jego mamy do siebie, mamy kontynuować, Nim się dzielić. To jest nasze zadanie. I trzeci wymiar, też taki niebezpieczny dla naszej katolickości właśnie, który nazywam pewną plemiennością. Nawet trochę tacy niegłupi młodzi ludzie, których trochę znam, piszą książki o mesjanizmie. Mesjanizm zawsze jest herezją. Od czasu narodu wybranego jest nowy lud wybrany, Kościół. W nim są różne tradycje, różne doświadczenia i polskie doświadczenie, myślę, że właśnie w XX wieku się zapisało w sposób znaczący przez siostrę Faustynę, przez Maksymiliana Kolbego, przez Jana Pawła. I to wielka rzecz, że to polskie doświadczenie wnosimy do katolickości. Że ono promieniuje i świetnie, a i żadne wątki mesjanistyczne. Jeden z takich właśnie młodych autorów pisze właśnie, że jak Ojciec Święty Jan Paweł II, Redemptor Hominis, napisał, człowiek jest drogą Kościoła, to miał na myśli, że naród jest drogą Kościoła. To nieprawda. Człowiek jest drogą Kościoła i Jan Paweł wiedział, co napisał. Wspólnota narodowa jest ważna. Patriotyzm jest rzeczą ważną, ale raczej nie nacjonalizm, który zanika w plemienność. To jest wbrew katolickości. Właśnie tam czytałem w jednym z pism, była taka cała seria właśnie katolickich objawień anioła stróża narodu polskiego, który ciągle tłumaczył, jak jesteście świetni, jak skrzywdzeni jesteście i tak dalej. To za tym właśnie idzie często właśnie taka wizja oblężonej twierdzy, że dookoła jest zły świat, tylko my dobrzy. Wszyscy jesteśmy po grzechu pierworodnym. Nie można grzechu wyrzucać, tamci są grzesznikami, my nie jesteśmy grzesznikami. Świat jest skorumpowany, są w nim grzesznicy, którzy trwają w grzechu i chcą trwać w grzechu. Są w nim ludzie zapiekli, są wrogowie Kościoła, jasne. Ale świat jest też areną zbawienia. Bóg tak świat mówił, że posłał na świat, nie do jakiegoś konkretnego narodu, na świat. I Kościół katolicki przez różne doświadczenia, zanurzony w kultury w różny sposób, ale cały czas umacnia swoją katolickość. I dlatego tak ważne jest, tu dochodzimy do tego momentu dla mnie najistotniejszego, żebyśmy, jeżeli ja się mówimy o tym dzisiaj przecięciu tych dwóch belek krzyżowych, tam gdzie spoczywa głowa Zbawiciela, dotarli do tego punktu, który jest najważniejszy w Kościele, czy do Eucharystii. Jeżeli nie odkryjemy na nowo Eucharystii, my jako Kościół, każdy z nas jako Kościół, no to właśnie urzęźniemy w tabloidyzacji, w plemienności, w tych wszystkich, właśnie w slalomowym chrześcijaństwie, które omija wyzwania, byleby tak jakoś tam się zmieścić i zaliczyć te różne prawdy wiary. Nie ma przyszłości takiego Kościół. Ecclesia de Eucharistia vivit, jak pisał Jan Paweł w ostatniej encyklice. Kościół żyje Eucharystią. Żyje z Eucharystii. Na nowo odkryć głębię Eucharystii. Zafascynować się Eucharystią. To też tyczy księży. To też tyczy księży, oczywiście. Żeby odkrywać ten sakrament sakramentów, tak pisali w średniowieczu. Sakrament komunii, sakrament miłości, sakrament jedności. Jest taka fraza Cyrila Nassa, poety syryjskiego z IV wieku, no, którą bardzo lubię, bo to jednak właśnie on uzmysławia, to poeta, uzmysławia piękno Eucharystii właśnie. Pisze taką mszę świętą. Kto kiedy widział tak przedziwną ucztę, do której ludzie zasieli ze Stwórcą? Kto kiedy widział tak wspaniałą ucztę, w której uczestniczyli wraz z morzem rybacy? Otóż właśnie. Wraz z morzem uczestniczą rybacy. Ludzie zasieli ze Stwórcą. Sakrament sakramentorum. Tak pisali nasi starsi bracia. I z tego płynie jedność, i z tego płynie miłość w Kościele. I jeżeli aż nie odbudujemy wspólnoty eucharystycznej, która potem się przedłuża, to źle. To jakoś zmarnieje pewna część Kościoła. Kościół przetrwa jako całość. Ale to, co my stracimy, zmarnujemy dziedzictwo, które otrzymaliśmy. To, co przyciągało do Kościoła, to Tertulian pisze, drugi wiek, drugi, trzeci. Właśnie spójrzcie, jak oni się miłują wzajemnie. Poganie patrzyli trochę w szoku. Ta miłość jest irracjonalna. Czemu oni sobie pomagają? Czemu oni są ofiarni dla siebie? Troszcz się o swoje, pilnuj swojego, ty masz swoje życie. Dzisiaj też to ciągle słyszymy. A oni się starali wzajemnie pomagać słabszym, wspierać, otwierać, patrzeć, kto jeszcze by potrzebował pomocy, bezinteresownie. To przyciąga. A to się to dokonuje na Eucharystii. A tu najważniejsze jest Eucharystia. Więc dlatego to jest jakby taka puenta zjednoczenia się, odnowienia w Eucharystii przez Eucharystię. Bo to nie jest tak, że chodzę do komunii, albo przyjąłem komunię, ona przyjęła komunię, albo że właśnie to jest właśnie jakoś tak, no, że to jest taki akt mój indywidualny. To nie jest właśnie, że chodzę, to nie jest tylko połknięcie ciała Chrystusa. Człowiek, który idzie do komunii, ma się stawać człowiekiem komunii. Eucharystia ma moc przemieniającą. To znaczy mamy budować komunię wokół nas. Urzeczywistniać miłość, którą miłość Chrystusa nas jednoczy w Eucharystii. I wziąć odpowiedzialność za Kościół. Z Eucharystii bierze się ta odpowiedzialność. To my jesteśmy Kościołem. To też będę tak ciągle, ale z lubością cytował Jana Pawła, jak podczas tej jednej z pielgrzymek powiedział: Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. Bardzo dobra definicja Kościoła. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. I stąd nasza odpowiedzialność za Kościół, która się rzeczywiście zaczyna, buduje poprzez Eucharystię. Jak tego w Kościele Polskim, jak tego w naszych sercach nie przyjmiemy, to jest reszta, jest smuta kłakubarta, krótko mówiąc. I Pan Bóg nas wyzywa, ale też ustalnie i potrzebuje, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za Kościół. W tym trudnym czasie, w tej trudnej Polsce, w tym trudnym XXI wieku, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za Polskę, za Kościół, za Ojczyznę, za nasze wspólnoty, za nasze rodziny, dzięki Eucharystii. To w taki sposób skrótowy ujmuje taka stara pieśń brazylijska, którą kiedyś wygrzebałem. Tylko Bóg może dać wiarę, ale Ty możesz dać świadectwo. Tylko Bóg może dać nadzieję, ale Ty możesz przywracać ufność. Tylko Bóg może dać miłość, ale Ty możesz nauczyć kochać. Tylko Bóg może dać życie, ale Ty możesz przywracać chęć do życia. Tylko Bóg może uczynić to, co niemożliwe, ale Ty możesz uczynić to, co możliwe. Tylko Bóg wystarcza sam sobie, ale woli liczyć na Ciebie.